Premier rządu znów grozi dymisją ministrowi sprawiedliwości. Ponownie chodzi o sprawy światopoglądowe i znów decyzja zapadnie w poniedziałek. To jest tutaj charakterystyczna taka data, że te poniedziałki są takie wnoszące, powiedzmy, pytanie, czy to jest coś nowego, czy to jest znak pewnego kryzysu, braku wizji przyszłości, jeśli chodzi o rząd i premiera. Mamy teraz połączenie z politologiem, z panem Marcinem Paladę. Bardzo serdecznie witamy na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże. Jak właśnie pan to ocenia i widzi w kontekście takim szerszym? Co to oznacza tego typu, że no, społeczeństwo dowiaduje się jednak, chcąc, nie chcąc, o tym, że coś, mówimy, iskrzy, że tutaj no, ktoś powie, że być może jesteśmy już na początku nie tylko rekonstrukcji rządu, ale może nowych wyborów.
W układzie koalicyjnym, a z takim mamy do czynienia w Polsce od 1989 roku, rzeczą zupełnie naturalną jest to, że dochodzi do tarć między partiami, które tę koalicję rządową parlamentarną tworzą. Tak było, przypomnę, kiedy AWS ścierał się z Unią Wolności, potem SLD z PSL-em. Przecież PiS też miał swoje starcia z Ligą Polskich Rodzin Samoobroną, tak jest i teraz. Oczywiście po 2007 roku były takie drobne kryzysy w koalicji Platformy PSL, ale one przypadały na czas, kiedy pozycja Platformy na polskiej scenie politycznej była absolutnie dominująca. Te słynne słowa Donalda Tuska, że on nie ma z kim przegrać, one trochę miały swoje potwierdzenie, w sensie, że ta koalicja PO-PSL potwierdziła swój mandat społeczny w wyborach w 2011 roku. Tyle tylko, że od półtora roku, czyli od ostatnich wyborów parlamentarnych, sporo się zmieniło. Już z całą pewnością w ostatnich tygodniach czy miesiącach sporo się zmieniło. A ta zmiana przede wszystkim wiąże się z tym, że znacznie słabsza jest w tej chwili już pozycja Platformy Obywatelskiej. Ona nie jest tym podmiotem dominującym. W sondażach generalnie wyrównała się w tej chwili z Prawem i Sprawiedliwością. Stąd no, problemy premiera Tuska. Premiera Tuska jako szefa gabinetu, ale także premiera Tuska jako lidera Platformy Obywatelskiej, bo Donald Tusk musi swoimi posunięciami w tej chwili nie tylko bronić swojego rządu w układzie koalicyjnym, bronić swoich ministrów wywodzących się z Platformy, czy dawać im gwarancję możliwości dalszej pracy, ale pojawia się tutaj problem też Donalda Tuska jako lidera Platformy. Formacji, która zaczyna tracić, od której wyborcy zaczynają uciekać i Donald Tusk, mając świadomość tego, że przedłużenie tego stanu rzeczy może się skończyć źle, a ma tutaj w pamięci choćby rządy AWS-u Krzaklewskiego, to przeciąganie wyborów, znaczy rozstrzygnięcie wyborów zgodnie z kalendarzem wyborczym, podobnie jak zasady Leszka Millera po wielkim sukcesie w 2001 roku. Mieliśmy przecież no, ogromną porażkę w 2005. Gdzieś przed oczami pewno premiera Tuska jest to, że ta historia lubi się powtarzać i podobny proces wyraźnego odchodzenia wyborców od Platformy może w tej chwili się nasilić. Ale ojciec wspomniał jeszcze o tym, że być może jesteśmy świadkami, czy jesteśmy w przededniu kampanii wyborczej.
No właśnie.
Tak intensywnej. I ja w dzień po wyborach uzupełniających w Rybniku, czyli w ostatni poniedziałek, napisałem taką analizę, gdzie ze znakiem zapytania zapytałem, czy Donald Tusk decyduje się na przedterminowe wybory. Ja tego wariantu bym nie wykluczył i nawet uznałbym, że prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji jest o wiele większe, niż to miało miejsce kilka czy kilkanaście dni temu. Ja już mówiłem o tym, że są problemy Donalda Tuska jako premiera, problemy Donalda Tuska jako szefa Platformy, ale być może właśnie Donald Tusk, świadom tego wszystkiego, że jak gdyby wokół niego ogniskuje się w tej chwili ta krytyka, jego poczynania jako premiera, jego poczynania jako lidera Platformy, zdecyduje się na taką ucieczkę do przodu, czyli na poddanie się weryfikacji wyborczej, mając w świadomości dwa elementy. Po pierwsze to, że na lewo od Platformy Obywatelskiej wciąż są jednak dwa podmioty, a nie jeden. Ta Zjednoczona Lewica mogłaby nawet statystycznie wygrać wybory, bo sumowane poparcie SLD i Europy Plus to jest w granicach 25-20, nawet 8%. Ale tak jak mówię, na razie są to jeszcze dwa człony. Między nimi też są jakieś tarcia. Nie wiadomo, czy z tych wyborów, które nas czekają w perspektywie roku czy dwóch, Lewica pójdzie zjednoczona. Więc ten moment jest dogodny. Ale jest też dogodny wobec tego, co się dzieje na centroprawicy. Prawo i Sprawiedliwość od wyborów w roku 2011 stoi w miejscu, to znaczy nie zyskuje cały czas nowych wyborców, nie ma pomysłu na zyskanie nowych wyborców, a nawet można, patrząc na statystyki, powiedzieć, że lekko traci w stosunku do tego, co osiągnęło w 2011 roku, więc też nie byłoby tą siłą polityczną, która ewentualnie w nowym rozdaniu mogłaby decydować w dużej mierze o tym, co się będzie działo, czyli innymi słowy byłaby w stanie zbudować jakąś większościową koalicję. Więc w tej sytuacji, w przypadku ewentualnych przedterminowych wyborów, to jest tak, że no, komfort po stronie Platformy polega na tym, że na drugą sprawę bez Platformy nie udałoby się utworzyć żadnej większościowej koalicji rządowo-parlamentarnej, bo dzisiaj chyba nie zakładamy, że byłoby możliwe porozumienie między Leszkiem Millerem, Januszem Palikotem, Aleksandrem Kwaśniewskim, a Jarosławem Kaczyńskim. Czyli skoro odrzucamy ten wariant, to musimy przyjąć, że są tylko dwie alternatywy dla tego rozwiązania. Czyli albo ewentualnie w przyszłych wyborach rządzić będzie Platforma z Lewicą, albo jakaś część Platformy z Prawem i Sprawiedliwością.
No albo też, tutaj widzimy też alarm, że tak powiem, nie wiem, czy to jest alarm, ale pan Schetyna mówi, że Platformie spada i trzeba tutaj się jakoś natężać i jednoczyć, żeby nie było klęski, tak przynajmniej, czy to jest, nie wiem, taki wybieg marketingowy, żeby pokazać swoją taką aktywność, że jest alternatywa dla pana Tuska, czy po prostu, no, zaczyna tutaj realnie oceniać sytuację?
Czy Grzegorz Schetyna oczywiście ma świadomość tego, że im słabniejszy słabszy Donald Tusk, tym mocniejsza jego pozycja, przecież on chyba nie zakopał do końca swojego pomysłu na to, żeby powrócić do tego ścisłego kierownictwa Platformy, a nawet przecież nie odżegnuje się od tego, że jest gotów kandydować na stanowisko szefa partii. I Grzegorz Schetyna wie też jedno, że znacznie łatwiej będzie mu krytykować Donalda Tuska i budować wokół siebie większość w partii jesienią tego roku, a znacznie trudniej, kiedy Donald Tusk teraz w tej chwili zdecydowałby się na przecięcie i pójście na przedterminowe wybory, więc jak gdyby każdy moment zwłoki jest dla Donalda Tuska niekorzystny, a dla jego konkurencji w obrębie Platformy Obywatelskiej i w pozostałych partiach politycznych jest, tak jak mówię, dla Tuska niekorzystny.
Właśnie, a jak tutaj pan to ocenia, tą wypowiedź? Mówię, tutaj premier miał powiedzieć, jestem pewien problem, nie ukrywam, że jestem trochę poirytowany, bo bardzo bym chciał, żeby moi ministrowie skupiali uwagę opinii publicznej przede wszystkim nad tym, czym się zajmują. No ale dobrze, jeżeli ta informacja się potwierdzi, jak i podał tutaj pewien dziennik, że z kliniki ze Szczecina, sprzedając aparaturę medyczną, sprzedano słój z embrionami, zarodkami, prawda, z embrionami, no to kto się ma tym zająć? Kto ma się jakoś tym, no naprawdę, przecież wiemy, jaka jest definicja, to są istoty, prawda, ludzkie, jeśli chodzi o tutaj zarodki, embriony człowieka.
Jak najbardziej, no to, że zainteresował się ten minister sprawiedliwości, to nas nie powinno dziwić. W końcu, gdyby te informacje się potwierdziły, no to będziemy mieli tutaj, że tak powiem, ewentualnie uruchomienie całej procedury związanej z instytucjami podległymi ministrowi Gowinowi, ale przecież minister Gowin też, zakładam, wystąpił jako polityk czy jako osoba, która nigdy nie ukrywała swojego przywiązania do wiary i do wartości bardziej konserwatywnych niż liberalnych, więc tutaj też objawił się ten spór światopoglądowy, który gdzieś tam od czasu do czasu pojawia się w Platformie przy okazji rozmaitych głosowań w parlamencie czy dyskusji nad projektami. Teraz on też jak gdyby się został jak gdyby wyeksponowany, bo mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Donald Tusk próbuje cały czas kleić Platformę, która jest przecież partią niejednorodną, bo są tam osoby, tak jak ostatnio słyszeliśmy wypowiedź pani posłanki Pomaskiej, no o takich wyraźnych poglądach lewicowo-liberalnych, nawet rzekłbym antyklerykalnych, a z drugiej strony mamy choćby takich polityków jak Jarosław Gowin, który no, sytuuje się na umiarkowanej prawicy i któremu zdecydowanie w wielu sprawach jest bliżej do Prawa i Sprawiedliwości czy Solidarnej Polski niż do kolegów z jego macierzy.
No ale jednak, no, wybrał tę stronę mocy, jest w Platformie Obywatelskiej. A propos też konserwatywności, to też ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że widzimy często premiera obecnego na Eucharystiach, na mszach świętych, na uroczystościach religijnych, tego, który, prawda, zawarł sakrament małżeństwa tuż przed wyborami, no i wiary publicznie jakoś się nie wyrzeka, więc to też jest tutaj
dziwne. Ja zakładam, że nikt z nas nie jest święty, a co do świętości polityków, to tym bardziej powinniśmy mieć bardzo poważne wątpliwości. To jest oczywiście, oczywiście problem, którego dzisiaj teraz nie rozstrzygniemy, na ile ten konserwatyzm Jarosława Gowina, bo to w ogóle jak gdyby jest inny temat dyskusji, na ile on jest rzeczywisty, realny, a na ile jest tam jakaś kalkulacja polityczna, ale jak ojciec wspomina o rozmodlonym Donaldzie Tusku, to ja przypominam, że obecny wiceszef Sojuszu Lewicy Demokratycznej Józef Oleksy też klęczał przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej w sanktuarium, a można by też wymieniać i myślę, że nie byłaby to krótka lista wielu polityków prawicy, co do których mamy też bardzo poważne zastrzeżenia z punktu widzenia ich działalności etycznej.
Ale czekamy do poniedziałku, jeżeli taka jest tutaj prawidłowość, to poniedziałek odsłania tutaj te kulisy, czy zakulisowe sprawy związane tutaj z polskim rządem. Dziękuję bardzo, panie Marcinie, za rozmowę i za obserwację. Polecam się na przyszłość. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan Marcin Palade, politolog.